Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam bardzo serdecznie. Minął rok od wprowadzenia programu 500+. Jak wpływa na polską gospodarkę? O to dziś zapytamy. Czy to realne, by za 7-8 lat większość Polaków zarabiała 10 tysięcy złotych? Rząd ma szereg zastrzeżeń do obywatelskiego projektu dotyczącego zakazu handlu w niedzielę. Jak powinno ostatecznie wyglądać to budzące sporo emocji rozwiązanie? Także o tym w dzisiejszym programie. W studiu witam ekspertów. Profesor Mirosław Gajze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dr Krzysztof Matela, kanclerz bydgoskiej loży Business Center Club. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W sobotę premier Beata Szydło odwiedziła Koneck koło Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie podsumowała rok działania programu 500+. Podkreśliła, że o 94% zmniejszyła się skala ubóstwa wśród dzieci, że wyraźnie rodzi się więcej dzieci. Co także było celem wprowadzenia programu? Premier mówiła, że nie potwierdziły się początkowe obawy, iż pieniądze będą źle wydawane. Program wciąż ma zwolenników i przeciwników. Spójrzmy na niego może pod kątem bardziej takim ekonomicznym, gospodarczym. Widać, że te pieniądze pracują w gospodarce. Krzysztof Matela.
Na pewno, jeżeli zaczniemy zrzucać z helikopterów pieniądze, ludzie zaczną je łapać i wydawać. Natomiast wspomniał pan o aspekcie ekonomicznym. Niewątpliwie do gospodarki zostało wpompowane ileś pieniędzy. Ale trzeba pamiętać o tym, że państwo nie ma pieniędzy jako takich, że żeby wydać 500 zł, musi zabrać 600 zł. Tak? I to należałoby zadać pytanie do na przykład przedsiębiorcy. Czy chciałbyś, żeby ci państwo dawało 500 zł, ale najpierw zabierze ci 600 czy 700? Albo odwrotnie mówiąc, czy wolałbyś, żeby państwo obniżyło ci podatki o 600 zł, ale nie będziesz dostało 500 zł? To są zabawy z gatunku co wolisz. Natomiast nie zapominajmy o aspekcie społecznym. Rozdawanie pieniędzy przez państwo powoduje coraz większą niechęć Polaków do pracy. Są wiele rodzin, to są tysiące, dziesiątki tysięcy rodzin, które mają program na życie taki, że mają opanowane wszystkie miejsca, skąd można dostać pieniądze, zasiłki i różnego rodzaju zapomogi. I dla nich model biznesowy w tym momencie się zwiększył, przychody z tytułu kolejnego źródła pieniędzy. W mojej ocenie to jest program rozleniwiający i niestety robiący więcej szkody niż pożytku. Przede wszystkim dlatego, że państwo nie ma pieniędzy, najpierw musi zabrać, żeby te pieniądze rozdać.
O tych minusach jeszcze powiemy, a może teraz trochę o plusach, panie profesorze. Widzi pan w gospodarce działanie, dobry efekt programu 500+, te pieniądze pracują?
Cały program 500+ skutkuje wieloma różnymi zjawiskami. I na pewno pobudzenie popytu konsumpcyjnego można tutaj zaliczyć do tych pozytywów. I drugim takim pozytywnym zjawiskiem jest bardzo szybkie przejście Polski z krajów o bardzo niskim udziale wydatków socjalnych do produktu krajowego brutto do krajów, które znajdują się w samej czołówce. A więc wystarczył jeden rok, aby uzyskać dość zadowalający postęp. Trzecim zjawiskiem pozytywnym, związanym z tym drugim, jest zmniejszenie sfery ubóstwa, zwłaszcza wśród ludzi, osób, rodzin wielodzietnych. To widać zwłaszcza po dzieciach właśnie z rodzin wielodzietnych, gdzie nastąpił radykalny spadek ubóstwa. W związku z tym, z tych trzech punktów widzenia należy oczywiście ten program ocenić pozytywnie. Ale tak jak pan doktor tutaj wspomniał, z tym wiążą się ogromne wydatki. Wydatki przekraczające w 2017 roku 20 miliardów. To się
szacuje na
23 miliardów. W tamtym 17, więc mamy 40 miliardów złotych w ciągu niecałych dwóch lat. Większych transferów fiskalnych, ogromnych. To jest największy program socjalny, jaki w ogóle wystąpił w Polsce po 1989 roku. I na pewno trzeba o wielkiej staranności po stronie dochodów budżetowych, aby zabezpieczyć taki transfer. Przecież wzrost deficytu do 63 miliardów złotych, tak się szacuje za 2017 i 2018 jeszcze większy, dotrzemy do tego progu 3% do PKB, świadczy o tym, że jest to dość duże obciążenie fiskalne.
Wydaje się, że w tej chwili właśnie uszczelniany ma być cały system fiskalny.
Jest ocenione pozytywnie.
Ale pieniądze trzeba wydać.
Ja
te pieniądze państwo musi zabrać.
Tylko dokończę, panie Krzysztofie, i oddam swój głos. Ocena na przykład Komisji Europejskiej, ta ostatnia z 22 lutego 2017 roku, całego programu 500+ jest pozytywna. Oczywiście przy różnych założeniach dalszego uszczelniania systemu podatkowego, choć trzeba od razu powiedzieć, że to uszczelnianie nie zależy tylko i wyłącznie od Polski. W zakresie podatku CIT są to regulacje unijne, VAT to jest to samo. W związku z tym, jeśli nie nastąpią radykalne zmiany systemu podatkowego, tego zewnętrznego, to i tutaj będziemy mieli wielki kłopot właśnie z tym, żeby te środki wygospodarować. W związku z tym pojawia się konieczność większej pracobliwości służb administracyjnych po stronie właśnie dochodów budżetowych i reformy systemu podatkowego, jaki on tu w Polsce jest. A to jest trudne.
Wydaje się, że taki jest pomysł. Uszczelnianie systemu fiskalnego, więcej kontroli, surowe kary za niepłacenie podatków. Doktor Krzysztof Matera, to paradoksalnie dobry efekt szukania pieniędzy między innymi na program 500+.
Znaczy, nie mieszajmy dwóch obiektów. Tak, jeżeli mówimy o tym, że Polska ma się stać państwem socjalistycznym, które ma rozdawać pieniądze na prawo i lewo wszystkim obywatelom za wszelką cenę, to się zastanówmy, czy to wynika z obietnic wyborczych, rozdajmy pieniądze, czy wynika z tego, że ma się wzrosnąć dzietność. Więcej dzieci się rodzi wtedy, kiedy są ku temu sprzyjające warunki, tak? Aspekt bezpieczeństwa i aspekt tego, że mam gdzie dziecko na przykład wysłać do żłobka czy do przedszkola.
Ale faktycznie w ostatnich miesiącach więcej dzieci się rodzi. Teraz pytanie, czy to jest efekt programu 500+, czy w ogóle takiej pewnej stabilizacji?
Bo panie doktorze, tego typu zjawiska się bada z optyki, powiedzmy, 15-20 lat. I teraz należy by pomyśleć w ten sposób, żeby wyniki były porównywalne, należałoby podzielić Polskę na pół, w jednej Polsce rozdać 10 miliardów złotych, a w drugiej połowie Polski za 10 miliardów zbudować szkoły, przedszkola, poprawić drogi, spowodować lepszą służbę zdrowia i wtedy badać na koniec dnia, czy dzietność wzrosła tutaj, czy tutaj. Natomiast jeżeli mamy kawałek rynku, to trudno go samego z sobą porównywać.
Ale to, że rodzi się więcej dzieci, to są fakty, bo takie są dane nawet ze szpitali, więc czego to może być efektem?
Ale to może być efekt wielu aspektów, to dotyczących wzrostu dochodów gospodarstw, wzrostu bezpieczeństwa, tak, mody na dzieci, przeróżnych rzeczy, natomiast nie wiążmy z sobą wprost faktów, które mogą być z sobą w niewielkim stopniu powiązane.
Ale chciałem zapytać o uszczelnienie tego systemu fiskalnego, bo jak się czyta, jak się wsłuchuje w to, co mówi rząd, to jest źródło finansowania programu 500+. To jest dobry kierunek? Czy za chwilę przedsiębiorcy będą mówili, jesteśmy za bardzo związani i to ogranicza nasz rozwój?
Ja zawsze będę powtarzał w kółko to samo, że jeśli by obciążenia fiskalne dla przedsiębiorstw spadły, to efektywność gospodarki wzrośnie. Więc ja bym zdecydowanie wolał, żeby oprocentowanie kredytów spadło, bądź też obciążenia fiskalne dla przedsiębiorców spadły. Jeżeli te obciążenia fiskalne dla przedsiębiorców spadną, punkt dwa, tak, żeby podatek dochodowy, czy to od osób prawnych, czy od osób fizycznych, nieco się zmniejszył, na pewno wtedy efektywność gospodarki wzrośnie. Tak, nie trzeba do tego rozdawać pieniędzy, bo to można wprost prowadzić do pomysłu takiego, rozdajmy 10 000+, żeby podatki wzrosły do 60%, do 80% i zobaczymy, czy ten biznes wytrzyma. Otóż nie wytrzyma, bo były takie próby na świecie robione kilkukrotnie i okazał się związek odwrotny. Im państwa były mniej socjalistyczne, im mniej pieniędzy rozdawały, tym gospodarka rosła w siłę, a ludzie zarabiali coraz więcej. Im państwo było bardziej socjalistyczne i więcej pieniędzy rozdawało na prawo i lewo, tym gospodarka w długim okresie chodziła bardziej nieefektywnie. Proszę zapytać pana profesora, on to na pewno potwierdzi, że wtedy, kiedy są obciążenia dodatkowe dla przedsiębiorstw, ich efektywność i zyskowność spada. Tak? Musi spaść, jeżeli przedsiębiorca zamiast zajmować się biznesem, musi zajmować się walką o życie. Tak? Bo obciążenia ZUS-owe będą za wysokie. Przypominam, że w ZUS-ie jest potężny deficyt gotówkowy i trzeba będzie zwiększyć składki ZUS-owe. A obciążenia podatkowe będą rosły w rezultacie na koniec dnia, bo państwo wydaje coraz więcej. Wracając do tego, o czym pan powiedział. Oczywiście, że jestem zwolennikiem uszczelniania systemu podatkowego i bardzo dobrze. Reguły powinny być dla wszystkich równe, ale nie kosztem tego, że państwo jednemu zabiera coraz więcej, to w takim razie musi uszczelnić z drugiej strony, tylko skoro uszczelnia i do systemu podatkowego wpływa coraz więcej pieniędzy, to znaczy, że globalnie podatki można zmniejszyć. Tego bym oczekiwał od rządu.
Panie profesorze, jest właśnie, otwiera się przestrzeń do zmniejszenia podatków, czy widmo tego, że nie będzie można sfinansować tych wszystkich programów socjalnych, jest takim hamulcem i z pewnością nie należy oczekiwać
tutaj
obniżenia
podatków. Tak, tak. Pamiętać o dwóch kwestiach. Pierwsza to jest taka, iż mówimy o zmniejszeniu restrykcji podatkowych, a nie wpływów podatkowych, bo to są dwie różne rzeczy. Zmniejszenie tych restrykcji podatkowych, na przykład stawek podatku CIT już następuje dla najmniejszych przedsiębiorstw, a więc tu oczekuje się pobudzenia gospodarczego, zwłaszcza w małym i średnim sektorze, który liczy na mniejsze ciężary podatkowe, a wpływy podatkowe, tak jak tutaj panowie mówią o wysokich podatkach, ja rozumiem, wysokich wpływach podatkowych można uzyskiwać przy różnych restrykcjach, ale oczywiście przy większej szczelności tego systemu podatkowego, czyli mamy system podatkowy spójny, jednolity, wewnętrznie zgodny, który umożliwia ściąganie podatków zgodnie z wprowadzonymi sankcjami różnymi podatkowymi. I to wystarczy i należy oczekiwać w dłuższej perspektywie poprawy stanu rzeczy. Jeśli jednak byśmy spojrzeli na to trochę szerzej, skąd pozyskać pieniądze na ten program 500+, no to wzrost zadłużenia przy tym oprocentowaniu obligacji, jednym z najwyższych w Unii Europejskiej, jednak no, kosztuje nas wiele, bo każde 100 miliardów zaciągniętego długu to jest ponad 3%, ponad 3 miliardy kosztów. W związku z tym, no jeszcze raz apelowałbym właśnie o jednak większą frasobliwość po stronie wydatków, a więc szukać oszczędności, na przykład w likwidowaniu różnych przywilejów emerytalnych, tych sektorowych i różnych, zmieszaniu liczby zatrudnienia w administracji. Popatrzcie państwo, my startowaliśmy w 90 roku z kilkudziesięciu tysięcy etatów w administracji publicznej. Dzisiaj mamy kilkaset tysięcy. W związku z tym jest ogromna przestrzeń do sanacji tych finansów publicznych i po stronie dochodów. Mówiliśmy o tym uszczelnieniu, ale również po stronie wydatków. Tu chyba jest ogromne pole do działań racjonalnych. Z tym, że te działania dla każdej partii politycznej, niezależnie, że to jest PiS, PO, czy Nowoczesna, czy Kukiz 15, one są bardzo trudne, bo oczywiście budzą opór społeczny. Ale trzeba przygotowywać ludzi w jakiś sensowny sposób do takiego długofalowego racjonalizowania tych wydatków. Tym bardziej przecież fundusze unijne ustają w 2020, a ostatecznie w 2023 roku, więc trzeba poszukiwać dochodów własnym asumptem przy własnym systemie podatkowym. A to jest bardzo, bardzo trudne.
Już tak kończąc ten wątek, Narodowy Bank Polski opublikował raport, w którym wskazuje się na pewne zagrożenie związane z programem 500+. Trochę o tym już dr Matela mówił. Może on skutkować odejściami z rynku pracy lub problemem z powrotem na rynek pracy. Program, dostarczając dochód niezwiązany z pracą zarobkową, nie stwarza bodźców do aktywizacji zawodowej kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi. Może wręcz zachęcać do dezaktywizacji osób, głównie kobiet, bezskutecznie poszukujących pracy lub pracujących na słabo wynagradzanych stanowiskach, pisze w raporcie NBP. To jest poważne zagrożenie, panie profesorze? Ta dezaktywizacja, niechęć do powrotu?
Jednak poszedł głębiej w analizie tej dezaktywizacji. Proszę zwrócić uwagę, że my bardzo poprawiliśmy wskaźniki aktywności zawodowej wśród ludzi młodych. A więc mieliśmy ten problem wysokiego bezrobocia wśród osób 19-24, 19-30. Ale równolegle do tej poprawy sytuacji dla ludzi młodych weszliśmy no niebezpieczny trend dezaktywizacji ludzi w wieku 50+. I tutaj nawet patrząc jeszcze dalej, 55+, mamy tak niski współczynnik aktywności zawodowej z uwagi na różne właśnie przejścia w stan spoczynku, jakieś renty inwalidzkie, nieczynności zawodowej i trudno będzie oczekiwać, że nawet jakakolwiek zmiana przepisów w jedną czy w drugą stronę spowoduje, że oni powrócą na rynek pracy. Oni już nie powrócą na rynek pracy, dlatego że jest to proces.
Raport NBP to ostrzeżenie dotyczy nowej grupy ludzi, czyli osób stosunkowo młodych, które mają dzieci
tak,
i pobierają świadczenie 500+.
Myślę, że
na kilka,
to nie jest chyba tak wielka satysfakcja. 500 zł, a jednak wynagrodzenie przeciętne to jest ponad 4000 zł, a dla osób z wyższym wykształceniem jeszcze wyższe, specjalistów o wiele wyższe. Czy rzeczywiście warto pójść na długi okres takiego spoczynku, prawda, i zająć się opieką dziećmi, niż nie pracować. Wydaje mi się, że pokolenie młode jest bardzo zainteresowane pracą i budowania swojej przyszłości na swojej ciężkiej, solidnej pracy, a nie na tym, aby wykorzystywać transfery. To raczej dotyczy ludzi starszych, a nie ludzi młodych.
Ostrzeżenie NBP, trochę na wyrost, panie doktorze?
Ja myślę, że się społeczeństwo rozleniwi. Wielokrotnie jako pracodawca słyszałem opinie wśród kandydatów do pracy. Nie, no mi się nie opłaca pracować, to po co, to ja wezmę sobie zasiłek. No fantastycznie, tak? Im więcej państwo pieniędzy rozda, tym skłonność ludzi, tak jak pan powiedział, że szczególnie tych 45-50+, ale i młodszych, tak? No bo jeżeli dzieci tak dojrzewają w środowisku w takim, który matka nie pracuje, ojciec nie pracuje, wszyscy żyją z zasiłków, to oni powielą ten model życia i oni tak samo nie będą pracowali w przyszłości. I tutaj ten raport o tym wspomina i tutaj nie miejmy wątpliwości, że oni nagle cudownie, oj, pójdziemy do pracy. Przypomina, że w Polsce nie ma bezrobocia. Tak naprawdę wszystkie znane mi firmy szukają pracowników.
I to zależy pewnie od miejsca, bo są w powiaty w Bydgoszczy, gdzie, w regionie, gdzie no bezrobocie jest powyżej 20-kilku
procent. W aglomeracjach, tam, gdzie jest biznes, tam wszyscy szukają pracowników, to niech ci ludzie, którzy mieszkają w miejscach, gdzie nie ma bezrobocia, przesuną się tam, gdzie jest praca. Tak? To jest proste, na całym świecie tak jest. Natomiast dążę do
proste
tego...
Proste pewnie tak teoretycznie, bo dla tych ludzi
ale
trudno.
Ale praktycznie tak jest. Skoro w miejscu A nie ma pracy i ludzie tam dostają zasiłki, no to gdyby nie dostawali zasiłku, przenieśliby się do miejsca B, gospodarka by wzrosła, oni by zarobili pieniądze, byłoby lepiej. Ale dążę do tego, że rozdawanie pieniędzy wszystkim bez żadnych ograniczeń powoduje spadek skłonności do podejmowania pracy. To jest bez względu na to, jakim to jest wieku, czy 18, czy 40, czy 50, czy 60. Jeśli do tego dochodzą różne systemy rozdawania pieniędzy, jakie w Polsce są bardzo powszechne, bez opamiętania wszystkim. Osoby o bardzo wysokich dochodach biorą 500+, się bardzo cieszą, że pieniądze znikąd wpływają. Natomiast koleżanka, która pracuje w szkole podstawowej w małej miejscowości, mówi, że w ogóle się nie zmieniła sytuacja dzieci w tych rodzinach, w których biorą 500+. Ich rodzice wydają szybko i sprawnie wszystkie pieniądze na alkohol i na zwykłe, proste
chociaż statystyka
potrzeby.
Wskazuje...
Ostrożnym takich
właśnie,
sądach
bo statystyka
jednak, bo
wskazuje, że
to jest krzywdzące
te przypadki,
dla ludzi
te przypadki, kiedy
za... statusie, moim zdaniem.
Trzeba być ostrożnym,
bo apelował jednak o rozwagę.
Pewnie są takie przypadki, natomiast statystyka pokazuje, że no nie jest to ogromna skala, tak jak się spodziewano, jak krytycy mówili przed prowadzeniem programu.
Ale zmiana podejścia ludzi do pracy jest tendencją trwałą i za 20 lat będziemy mieli taką sytuację, w której Polacy nie będą chcieli pracować, bo państwo bardzo dużo pieniędzy rozdaje, a niestety będą musieli wszyscy ponieść tego koszt, bo państwo pieniądze już historycznie rozdało. Tak? No skoro co roku licznik przeskakuje kolejne 20 miliardów, to w ciągu 10 lat zejdzie 200 miliardów złotych, a to trzeba będzie i sfinansować. Przypominam, że państwo jedzie na deficycie, gdzie ciągle pożycza pieniądze. Gdzieś nastąpi tego kres i wtedy wszyscy załamią ręce. Ojej, musimy teraz zmniejszyć wydatki i zabrać to, co żeśmy dawali, zwiększyć podatki i się strasznie zdziwią wszyscy, że pieniędzy brakuje.
Rok działania programu 500+ za nami. Na naukowe opracowanie, jak ten program wpływa na polskie rodziny, pewnie jeszcze trzeba poczekać. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk zasugerował w wywiadzie radiowym, że za 7-8 lat Polacy mogą zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie i wówczas będzie można pomyśleć o wejściu do strefy euro. Taka myśl rzucona w wywiadzie budzi jednak zainteresowanie, bo przeciętnemu Kowalskiemu do tych 10 tysięcy złotych z pewnością daleko. No właśnie, na ile realne jest to, że faktycznie pensje wzrosną tak bardzo w ciągu 7-8 lat? Mirosław Gajs.
No patrząc na doświadczenia innych krajów, to jest zupełnie niemożliwe, by w tak krótkim czasie wynagrodzenia wzrosły od 4 tysięcy średnio do
Stałego Rady Ministrów
10.
Nie powinien być ostrożniejszy.
To jest jakaś chyba pomyłka, złe oszacowanie tego tempa wzrostu. Proszę zwrócić uwagę, że w Europie wśród krajów o najszybszym tempie wzrostu wynagrodzeń mamy Estonię na przykład i Słowację w ostatnich 2-3 latach. To kraje, które weszły do strefy euro. Estonia w 2011 i Słowacja w 2009. I w związku z tym tutaj to tempo wzrostu w ciągu 2-3 lat to jest około 20% procentu składanego. W Estonii 50%. Ale na Boga, to nie są takie kwoty, gdzie byśmy mieli wzrost ponad 100%. I jeszcze przed wejściem do strefy euro, a pamiętajmy o tym, że wejście do strefy euro pobudza gospodarkę inwestycjami właśnie bezpośrednimi i powoduje przypływ tych inwestycji, co daje gospodarce nowe, wysokopłatne miejsca pracy. I w efekcie statystycznym to tempo wzrostu wynagrodzeń wtedy jest szybsze, ale nie przed wejściem, no bo nie ma żadnych czynników. Wzrost wydajności pracy nie jest w stanie w krótkim czasie przekroczyć 100% w ciągu 6-7 lat. No nie wystąpiło to nawet w Chinach czy Wietnamie w najlepszym okresie szybkiego wzrostu, czy w Singapurze. To jest niemożliwe po prostu.
Doktor Krzysztof Matela, faktycznie w tej chwili wejście Polski do strefy euro byłoby dla nas groźne?
Ja do tego wejścia w strefę euro podchodzę bardzo ostrożnie. Tak, na początku wszyscy byli euroentuzjastami, później nagle się okazało, że wprowadzenie euro powoduje natychmiastowy wzrost cen mimo różnych systemów kontrolnych, komisji i tak dalej. Więc wzrost cen nastąpiłby pewnie rzędu 20-30% dla dóbr szybko rotujących, więc pod tym względem jestem bardzo ostrożny. Natomiast ja bym zadał pytanie inaczej, czy to Europa, aby przetrwa do tego czasu, kiedy my do tego euro mamy wejść, bo przypominam, że to się po kolei kraje zaczynają wypisywać z systemu europejskiego. Kilka krajów się bardzo cieszy, że nie jest w systemie Unii Europejskiej. Proszę zapytać Szwajcara jakiegokolwiek, czy jest zadowolony z tego tytułu. Podchodziłbym do tego bardzo ostrożnie. Tu na pewno pan profesor będzie mógł na ten temat powiedzieć precyzyjnie, jakie są tego jakby zagrożenia. Natomiast wracając do wzrostu wynagrodzeń, co bardzo zabawnie brzmi, jak urzędnik państwowy planuje wzrost wynagrodzeń. To jest bardzo fantastyczne. Niemniej jednak to przedsiębiorcy będą płacili te rosnące wynagrodzenia. Ja bym zwrócił uwagę na inną rzecz. Ja bym bardzo chciał, żeby pracownicy zarabiali w Polsce więcej, bo to będzie świadczyło o tym, że firmy mają większą dochodowość, więcej pieniędzy zarabiają. Przypominam, że płacenie pensji nie bierze się z planu urzędniczego, tylko z tego, że przedsiębiorstwu jednemu czy drugiemu opłaca się płacić wyższe wynagrodzenie. Teraz, tak jak powiedziałem, bezrobocie jest albo żadne, albo bardzo, bardzo niskie. W związku z tym przedsiębiorcy muszą płacić coraz więcej, żeby ludzie przychodzili do pracy. I ten naturalny wzrost wynagrodzeń wynikający z prawa popytu i podaży na rynku pracy powoduje to, że wynagrodzenia dość szybko idą w górę, tak? I tutaj nie ma cienia wątpliwości, że żeby w danym regionie zatrudnić pracownika, no niestety trzeba podbić wynagrodzenie o kilkaset złotych, bo inaczej nikt nie przyjdzie do pracy. To nie chodzi o to, żeby zapłacić minimalne, bo nie dalej jak w zeszłym tygodniu słyszałem, żeby w Toruniu kogokolwiek ściągnąć do pracy, trzeba zapłacić mu 2,5-3 tysiące złotych, poniżej tego w ogóle nikt na rekrutację, nie przyjdzie. Około 2,5 do 3 tysięcy netto.
Na rękę,
tak? I to jest jak gdyby aspekt, który powoduje, że dochodowość gospodarstw domowych rośnie, a nie plan urzędnika.
Już tak kończąc wątek, panie profesorze, co musiałoby się, bo faktycznie głosy są takie w tej chwili, że na razie wejście do strefy euro byłoby dla nas niedobre, groźne. Co musiałoby się wewnętrznie zmienić, byśmy skorzystali na obecności w strefie euro?
Tutaj naszych drogich słuchaczy trzeba przygotować na dłuższy mój wywód, bo naprawdę problem jest tak ogromnie złożony i wieloaspektowy, że trudno jest kilkoma zdaniami to wszystko opisać. Z całą pewnością sytuacja koniunkturalna w Unii Europejskiej w strefie euro jest dobra od 2015 roku i z tego punktu widzenia dobrze jest wejść, stabilizując oczywiście wcześniej budżet do tego poziomu poniżej 3% do PKB, do strefy euro. Ale czynnik ten zewnętrzny, egzogeniczny, o którym ja już kiedyś mówiłem, to jest uregulowanie systemu podatkowego wewnątrz strefy euro, a więc dopięcie do końca reform gospodarczych, które doprowadzą do jednolitego obszaru gospodarczego. Jeżeli tego nie będzie, jeśli nie wprowadzi się jednolitego podatku CIT, jeśli nie zlikwiduje się naszych kochanych Andor, tak, Gibraltarów, Wysp Jersey, to nie ma sensu w ogóle do tego wchodzić, bo nadal będzie to po prostu nieefektywny zbiór krajów, które robią swoje interesy, nie patrząc na interes całej strefy euro i Unii Europejskiej. Teraz z punktu widzenia to zupełnie innego, jak kraje, które wchodziły ostatnio na ten, korzystały. No, one korzystały różnie. Od Słowenii od 2007 roku poprzez Cypr, Maltę, Słowację, aż do Estonii, Litwy i Łotwy. Problem polega na tym, że każdy kraj ma inny stopień związania gospodarczego z krajami rdzenia, czyli Niemcami i Francją. Na przykład Cypr, tak jak Grecja, ten stopień związania ma bardzo mały i ten Cypr praktycznie nie powinien w strefie euro być. Na przykład Słowacja i Słowenia ten stopień związania mają duży i z tego punktu widzenia, ale mówię z tego, dobrze, że tam są. Polska ma taki sam stopień związania jak Słowacja, Słowenia, Czechy, Węgry, a więc dla Polski, Czech i Węgier wejście do strefy euro, ale z punktu widzenia związania z rdzeniem, a więc Niemcami i Francją, jest bardzo korzystne z uwagi na korzystanie z efektu skali produkcji, ale przyjmując oczywiście, że koniunktura utrzyma się na tym samym wysokim poziomie i zostaną przeprowadzone reformy fiskalne wewnątrz strefy euro, czyli ona stanie się pełnokrwistym takim organizmem gospodarczym i wtedy z całą pewnością warto tam być. Jeżeli nie, ja nie widzę najmniejszego sensu.
jak to słyszeliśmy. Tak krótko słyszeliśmy, proces bardzo skomplikowany. Wróćmy do kraju. Rząd zarekomendował, choć z licznymi uwagami, dalsze prace nad obywatelskim projektem dotyczącym zakazu handlu w niedzielę. Nie określił, w ile niedziel nie będzie można handlować. Nie zgodził się na karanie więzieniem za złamanie zakazu handlu. Pytanie, rząd mięknie pod wpływem krytyki ze strony handlowców, przede wszystkim Krzysztof Matera.
No ja bym tutaj był jakby przeciwnikiem poprawności politycznej, to jest zakaz pracy w niedzielę. Jeżeli wyobrazimy sobie, że rząd by wprowadził zakaz pracy w niedzielę wszystkie, tak, no to 1/7 spadnie liczba godzin, w których pracownicy w sieciach handlowych pracują. O tyle zostanie zredukowana załoga, bądź godziny pracy, o tyle spadnie efektywność. Sieci mówiły o 50 do 75 tysięcy ludzi zostanie zwolnionych z pracy, bo państwo sobie wpadło na pomysł, żeby zakaz pracy w niedzielę wprowadzić. Oczywiście są takie kraje, w których takie zakazy obowiązują. Natomiast w naszej sytuacji, jeśli chodzi o Polskę, jestem zdecydowany przeciwnikiem tego, dlatego że państwo ingeruje w wolność gospodarczą. Skoro prywatne przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników na umowie dobrowolnie zawarli i inna osoba prawna bądź fizyczna idzie i chce dokonać transakcji na prywatnym rynku za prywatne pieniądze, a urzędnik mówi, że w jakichś godzinach tego nie wolno robić i wprowadza zakaz pracy, no to ja jestem oburzony jako przedsiębiorca, no bo dlaczego urzędnik ma ingerować w mój system pracy? Bo to bardzo blisko jest do tego, żeby wprowadzić różne inne regulacje dotyczące zasad pracy, że w co drugą godzinę nie będzie wolno pracować, bądź inne ograniczenia, które prowadzi do jakichś nieprawdopodobnych rozwiązań unikalnych na skalę globu. Natomiast wynika to z gospodarczego punktu widzenia z niczego. Tak, jeżeli ktoś nie chce pracować w niedzielę, ma pełne prawo przy takim rynku pracy, jak jest teraz, podjąć zatrudnienie z wyłączeniem godzin weekendowych. Natomiast jeżeli ktoś się godzi na pracę w godzinach weekendowych, to dostaje za to wynagrodzenie bądź inne wolne dni. Myślę, że to jest projekt, którym będą tylko poszkodowani. Nie będzie żadnych pozytywnych rozwiązań tego typu.
Panie profesorze, rząd rekomenduje, ale z licznymi uwagami dalsze prace nad projektem. Widać, że ma rząd problem z tym rozwiązaniem.
W miarę upływu czasu decydenci zdają sobie z tego sprawę, że praktycznie efektu żadnego w dłuższej perspektywie nie widać. Tu w pewnej części podzielam pogląd pana doktora.
A w której pan nie podziela?
To znaczy kwestia tych liczby godzin przepracowanych. To mówimy o sieci handlu, czy bo mówimy o akurat o handlu. Ja patrzę na to z perspektywy organizacji pracy. Więc tu niskie wynagrodzenia w handlu w dużym stopniu podyktowane są właśnie złą organizacją pracy, w ogóle w całym sektorze handlowym. I widzę pewną receptę w lepszej organizacji przez menedżerów, przez dyrektorów pracy w swoich jednostkach. I nie ma aż takiego wielkiego zagrożenia, na przykład wprowadzenie tej jednej niedzieli, tylko nie wiem właściwie dlaczego jednej, a nie dwóch. No też się może zastanawiać.
No bo jedna z propozycji, tutaj wyjaśnijmy słuchaczom, jedna z propozycji załagodzenia projektu zakłada etapowe wprowadzenie reformy. Na początek zakazem objęta byłaby jedna niedziela w tygodniu.
Ale odpowiedzcie mi panowie na pytanie, dlaczego?
No żeby ocenić efekt, czy faktycznie to wpływa.
Ale po co urzędnik ma ingerować w to, kiedy jest zakaz pracy?
Bo jest rzesza pracowników, którzy mówią, no, że nie mamy wyjścia, musimy pracować chcemy w niedzielę odpoczywać, tak to rozumiem.
Ale to można rozwiązać na ten sposób.
Tak?
Jeżeli ludzie chcą odpoczywać w jakimś czasie, to proszę bardzo, niech ograniczą swoją pracę albo niech się zwolnią. Przecież to nie ma jakby nakazu pracy w naszym pięknym kraju. Tak, to są ludzie, którzy się zgodzili na takie warunki pracy. I proszę mi tu nie opowiadać drdmałów o tym, że to jest niewolnicza praca, bo wynagrodzenia kasjerki w hipermarkecie dramatycznie poszło ostatnio w górę. Tak, hipermarkety nie mogą znaleźć kasjerek i wynagrodzenie ich dramatycznie poszło w górę.
Sieci informują o tym, że faktycznie są podwyżki. Już na to odezwały się panie pielęgniarki, które mówią, że zarabiają po X latach pracy mniej niż panie kasjerki.
Ale już jest państwo zatrudnia pielęgniarki w większości.
Niż panie kasjerki w supermarketach. Koszty faktycznie mogłyby być na tyle duże, że nie udałoby się zrekompensować tej niedzieli na przykład handlem w piątek?
Ale jeszcze raz powiedzcie mi na pytanie, dlaczego zakazywać pracy w jakiś dzień? Przecież projekty, których ostatnio czytałem, dotyczące kary finansowej za to, że pan wejdzie do internetu i kupi w jakimś sklepie, który nie będzie miał ograniczenia włączenia w niedzielę, co to w ogóle jest? A jak za granicą kupię, to mi wolno, czy mi nie wolno? Tak?
Projekt zakłada, że portale będą wyłączone, także nie będzie zakazu.
No dobrze, a jak jest tam prawdziwy sklep? Wie pan, to prowadzi do abstrakcyjnych rzeczy. Tak? No, portal, a co to jest portal? Tak? A jak ktoś ma sklepik, który nie jest portalem, to gdzie tu definicja. Zaczynamy wchodzić w obszary, które są dla urzędników niepojęte.
Wydaje się, że w pewnym sensie w jakimś kształcie to rozwiązanie wejdzie w życie, ponieważ rząd rekomenduje dalsze prace. Pytanie teraz, ile to będzie niedziel z zakazem. W jaki sposób biznes poradzi sobie z tymi ograniczeniami? Obroty spadną, to pewnie jest przesądzone. No właśnie, gdzie będzie się szukało dodatkowych zysków?
Tak jak mówię, wrócę do poprzedniej tezy.
Lepszej organizacji.
Biznes i tak da sobie radę, bo luki w organizacji pracy w polskich przedsiębiorstwach są tak ogromne, że po prostu to wymusi na kadrach zarządzających lepszą organizację pracy i wzrost wydajności. W związku z tym nie ma żadnych tutaj zagrożeń bezpośrednio dla spadku efektywności całej gospodarki z tego tytułu, dlatego że Polska cały czas ciągnie za sobą właśnie bardzo niską wydajność na roboczą godzinę, czy to przeliczymy na produkcję, czy na handel, czy na usługi. I to jest podstawowy hamulec tego właśnie słabego wzrostu wynagrodzeń do tej pory. A więc szanse poprawy efektywności leżą w lepszej organizacji pracy. Ja nie widzę przeszkód, powiedzmy, zakładam, że ta jedna niedziela będzie wolna, w wprowadzeniu tej jednej niedzieli wolnej. No przecież osoby, które pracują w pozostałe niedzielę mogą wziąć dzień wolny w dniu powszednim. A więc się nic takiego nie dzieje, bo te sprawy, które nie mogli załatwić, tak, w ciągu poprzedniego tygodnia, spokojnie mogą to sobie zrekompensować w następnym. A więc dla nich nie ma chyba żadnej tutaj też jakiejś ujmy. Kwestia efektywności. To wymusi proces właśnie racjonalizacji i zmniejszania po prostu tego bałaganu często organizacyjnego, który jest.
Zobaczymy, jaki będzie ostateczny efekt. Na razie jest napięcie na linii między nimi Solidarność i rząd w kwestii tego projektu. Rząd zamierza rozruszać partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji. No do tej pory ten instrument nie cieszył się popularnością. Dlaczego, Krzysztof Metela?
Się uśmiecham, bo zawsze głosowałem przeciwko tej ustawie, ilekroć się wypowiadam jako ekspert, bo to trzeba wyjść z tego, co to jest. Partnerstwo publiczno-prywatne polega na tym, żeby złączyć sprzeczne z sobą interesy. Celem przedsiębiorcy jest zarabianie pieniędzy. Celem urzędnika jest jak najdłuższe zachowanie swojego statusu i swojej pracy. I teraz w jaki sposób pogodzić naturalną skłonność przedsiębiorcy do ryzyka i ponoszenia ryzyka? To jest integralna część biznesu. To jest oczywiste, że podejmuję decyzję o otwarciu nowego sklepu, nowego biznesu. Może wyjdzie, może nie wyjdzie, ograniczam to ryzyko operacyjne różnymi metodami, ale ponoszę. Natomiast w jaki sposób urzędnik ma ponieść ryzyko, tak? Skoro go z pracy wyrzucą za to, że on w ogóle podjął jakiekolwiek ryzyko. I według mnie taką tezę wyznaję od wielu lat. Tych interesów nie da się pogodzić, bo cele urzędnika, który podejmuje decyzję w imieniu, nie wiem, czy to ratusza, czy to Skarbu Państwa, zawsze są sprzeczne z interesem prywatnego przedsiębiorcy. Zawsze na tej linii będzie to iskrzyło, a jeżeli zostanie wymuszone przez system, żeby takie firmy powstały, one zawsze będą miały charakter pasywny, będą zawsze zachowawcze, nigdy nie będą innowacyjne, nigdy się będą rozwijały. Także to jest naturalna brak skłonności przedsiębiorców do wchodzenia w interesy z państwem czy z urzędnikiem i to jest właśnie pokłosie tych przepisów, które są w pewnym sensie sztuczne dla rynku biznesowego i ten rynek nigdy nie zostanie rozruszany i te spółki państwowo-prywatne w oparciu o inne przepisy zawsze będą kulały.
Ale
zawsze powtarzam to samo. Jest kodeks spółek handlowych, w których można sobie taką spółkę założyć między Skarbem Państwa a prywatnym przedsiębiorstwem. Nie trzeba do tego jakichś dodatkowych regulacji.
Natomiast te zmiany mają iść dosyć głęboko. Ministerstwo Rozwoju konsultuje projekt ustawy, który zakłada, że przy prawie każdej inwestycji publicznej są pewne wyjątki związane między innymi z obronnością, której wartość przekracza 300 milionów złotych. Były przeprowadzane tak zwany negatywny test PPP. To oznacza, że realizacja w formie partnerstwa publiczno-prywatnego ma mieć pierwszeństwo. Doktor Krzysztof Metela mówi, że to się nie uda. W pana ocenie, panie profesorze?
Przecież to nie jest kwestia jednego, dwóch lat. 2005 rok, 28 lipiec została wprowadzona ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Więc 100 projektów tak naprawdę 12 lat
doświadczeń. No właśnie, jakie są tego typu doświadczenia? No niestety często dopisywano, niezłośliwie nawet, czwartą literkę do tego.
Prokuratora.
Tak, prokuratora, w związku z wieloma malwersacjami finansowymi, które towarzyszyły tym porozumieniom. Jednak to, co wydarzyło się w ciągu tych 12 lat kolejnych, świadczy o tym, że wiele projektów inwestycyjnych jest tak drogich, na przykład opisywany tam w raporcie projekt budowy kanału Śląskiego o kwocie 11 miliardów
złotych. Nie trzeba szukać daleko, bo tak, mówi się o drugim stopniu na Wiśle, także w systemie publiczno-prywatnym, to też jest inwestycja miliardowa. No i szuka się tutaj
prywatnego inwestora. Tak, i teraz znaleźć partnera, bo same samorządy, bo w Polsce jest praktyka taka, że tylko jeden projekt jest finansowany, współfinansowany przez budżet centralny, resztę projektów, te, które są, tych kilkanaście, to są samorządowe projekty. No i teraz wyobraźmy sobie ten przekop, no, cenny i potrzebny tam na południu Polski, połączenie Wisły i Odry, nie może być realizowany jedynie przez jednostki samorządu terytorialnego, bo one po prostu nie mają takich środków i nie mają nawet
zdolności
kredytowych.
Czyli jak dobrze pana rozumiem, to ten projekt jest wyjściem na finansowanie
oczywiście tych wielkich projektów, które są przed nami. Budowa lotnisk, budowa właśnie kanałów. Spójrzmy na Zalew Wiślany, tak? I planowany przekop do Zatoki Gdańskiej. To wszystko są ogromne projekty i ja tutaj no, będę stał w opozycji do tego, co powiedział pan doktor, bo kwestia jest oczywiście rzetelności urzędników, ale z drugiej strony też jest lojalności biznesu. A więc trzeba patrzeć na dwie strony równolegle już. I to nie jest tak, że doświadczenia krajów Europy Zachodniej są negatywne. Oczywiście trzeba sobie wypracować status tego urzędnika, który no, działa na wysokim C i podejmuje decyzje zgodne z wspólną tą umową wcześniejszą między sektorem prywatnym, a na przykład samorządem. Tutaj ja nie widzę żadnych przeszkód. Trzeba po prostu wypracować pewne reguły, mechanizmy, które ułatwią efektywne finansowanie rozwoju lokalnego. Bo spójrzmy, ja już kończę. Te projekty są po to, żeby finansować rozwój regionalny. Bo taka jest idea, taka była idea powstania.
Panie doktorze, faktycznie budowa Kanału Śląskiego to 11 miliardów. Inaczej da się to sfinansować, jak nie tylko przy zaangażowaniu pieniędzy prywatnych?
Pan profesor, wspomniał pan lotniska. No i mamy skutek taki, że lotnisko w Radomiu przez ostatnich kilka lat nie wystartował z niego żaden samolot, ale stu kilkudziesięciu pracowników tam pracuje, bo urzędnik wpadł na pomysł, że zbudujemy tu lotnisko. Nie dalej jak ile, 2-3 tygodnie temu premier Morawiecki wpadł na pomysł, zbudujmy lotnisko gdzie indziej w Polsce. W środku Polski, bo tak mu wyszło z obliczeń. To są wszystko sztuczne twory. Biznes tak naprawdę inwestuje pieniądze tam, gdzie mu się opłaca i produkuje produkty, które mu się opłaca. Niczym się nie różni wyprodukowanie lotniska od wyprodukowania pudełka z kartonem w środku, tak? I okazuje się, że pomysł urzędniczy, który pan profesor wspomniał, gdyby były racjonalne i gdyby były rzetelnie prowadzone, to wtedy być może miałyby szansę powodzenia, ale nie będą racjonalnie prowadzone i nie będą decydowane z perspektywy biznesowej, tylko z centralnej gospodarki. To tak chyba jakoś trzeba było powiedzieć, wiecie, rozumiecie, tutaj postawimy coś, tak?
Ale gdzie jest zagrożenie? Powiedzmy, jest pomysł na to, żeby wybudować to lotnisko w centrum, centralne lotnisko w skali kraju, są obliczenia. Jeśli znajdzie się inwestycja, to pan myśli, że inwestor na tym straci?
Z innej strony. Inwestorzy oczywiście będą budować, bo państwo będzie płaciło rachunki za to lotnisko. Tylko należy zadać pytanie, po co to lotnisko tam ma stanąć? Czy dlatego, że sobie pan minister wpadł na pomysł, wybudujmy tam lotnisko, tak, a może wybudujmy tam rampę
startową? Nie jesteśmy specjalistami, ale argumenty za są takie, no, że Okęcie za chwilę się zatka i Polska chcąc rozwijać
się. Zdaje się oddzielnym podmiotem, niech się Okęcie rozwija, tak? Bo to trzeba powiedzieć, jak się mówi A, trzeba powiedzieć B, tak? Jeżeli Okęcie jako przedsiębiorstwo upadnie, to w to miejsce powstanie inne, efektywniejsze, ale ono powinno powstawać naturalnie, nie dlatego, że urzędnik sobie jeden czy drugi wpadnie na pomysł, zbudujemy tu lotnisko, a tu zrobimy rampę do startowania statków kosmicznych, bo do tego to się sprowadza. To nie wynika z tego, że powstał pomysł, bo to się będzie opłacało, tylko powstał pomysł. Nie wiadomo, czy to się będzie opłacało. Oczywiście są projekty takie
ale
wielkie.
Ze względu na biznes to jest jakieś zagrożenie, bo jak są pieniądze, biznes, bo rozumiem, że no, przedsiębiorcy też będą inwestować swoje pieniądze.
Za pomysł urzędnika wybudowania lotniska w niepotrzebnym miejscu w Radomiu, my za to płacimy, bo przedsiębiorcy muszą za to zapłacić podatki.
Dobrze, jeszcze dosłownie minuta.
Ale pamiętajmy o tym, że jeśli ustaną, bo ustaną transze unijne, i tak trzeba będzie szukać współfinansowania w sektorze prywatnym, a więc to wspomaganie biznesu jest konieczne. Oczywiście pro publica bono, dla dobra użytku publicznego. Mamy tak działać i ten konsensus, który powstanie, musi temu służyć. Taki jest cel zapisany w ustawie.
I zobaczymy, jakie będą ostateczne zapisy. Na razie jest projekt. Profesor Mirosław Gajze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i dr Krzysztof Matela, kanclerz bydgoski, Loży Biznes Center Club, byli państwa i moimi
Dziękuję
gośćmi.
Bardzo.
To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.